zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też pana Krzysztofa Czewoistę. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
Dobry wieczór.
Nazwisko trudne, można sobie połamać język, myślę, dla obcokrajowca, a w dodatku nie jest to pana prawdziwe nazwisko, tylko jest to pseudonim literacki, tak?
Tak, jest to pseudonim. Czewoista to akronim od trzech imion, to znaczy Czesław, Wojciech, Stanisław. I są to imiona ludzi mi bliskich, których no już nie ma z nami, bo odeszli. Natomiast były mi to bardzo bliskie osoby i powiedzmy, że tym pseudonimem chciałem w jakiś sposób ich uhonorować.
A kiedy się pan przedstawia, ma pan czasami taki odruch, że podaje pan Czewoista, czy raczej oddziela to pan zdecydowanie? W życiu prywatnym czy zawodowym? No zawodowym to już koniecznie. Zaraz powiemy zresztą dlaczego.
Tak, jeżeli chodzi o pseudonim, no przyznam szczerze, że w pierwszych wywiadach, jakie udzielałem, to sam miałem problem, kiedy do mnie mówiono właśnie panie Krzysztofie, ja tak, zaraz, ale ja się przecież tak nie nazywam, ale potem do mnie docierono, przecież sam sobie ten pseudonim wymyśliłem, więc tak, rzeczywiście sam musiałem przyzwyczaić się do pseudonimu, który sobie wymyśliłem, natomiast no, moi znajomi też znają ten pseudonim siłą rzeczy i sami do mnie na przykład mówią Czewoist czy Krzychu, więc przyzwyczaiłem się już do tego.
Czyli Krzysztof to też nie jest pana imię?
Nie, Krzysztof to też nie jest moje imię i Krzysztof to też imię osoby mi bliskiej, która też odeszła.
Mm-hmm, ale ktoś wie, jak się pan nazywa, tak?
Tak, są jak najbardziej wiele osób, no wiele, co znaczy wiele, ale są osoby, które wiedzą, jak się naprawdę nazywam.
Używa pan tylko pseudonimu do pisania? Czy też w innych jakichś działalnościach życiowych?
Tylko do pisania. Jeżeli chodzi o działalność naukową, no to tutaj pseudonim artystycznym się nie podpiszę, więc tutaj już używam prawdziwego imienia i nazwiska. No i tam, gdzie pracuję również, no siłą rzeczy muszę posługiwać się moimi prawdziwymi danymi.
No właśnie, to zacznijmy od tego, gdzie pan pracuje, bo to, że pan napisał powieść zatytułowaną Gimbaza, to jest fakt, zaraz będziemy szerzej o tym rozmawiać, ale z wykształcenia jest pan prawnikiem.
Tak, z wykształcenia jestem prawnikiem, aktualnie przygotowuję pracę doktorską dotyczącą kontratypu ostatecznej potrzeby wojskowej w polskim prawie karnym, więc moją specjalnością jest prawo karne wojskowe.
Aplikacja była wcześniej?
Nie, ja...
Nie potrzeba do doktoratu.
Znaczy, powiem tak, jeżeli uda się odpukać, oczywiście tak mówiąc kolokwialnie, żeby nie zapeszyć, jeżeli uda się obronić pracę doktorską, to można też pracować 3 lata w praktyce i później uzyskać wpis na listę radców bądź adwokatów.
A jak pan zamierza swoje życie rozłożyć? Czy pisanie to będzie taka forma poboczna, relaks, sprawdzian, hobby, a prawo jednak będzie tym zawodem dominującym? Czy za wcześnie o tym rozmawiać?
No myślę, że trudno przewidzieć. Na chwilę obecną pisanie stanowi raczej hobby, dlatego że jest to dla mnie dopiero początek przygody i wszystko zależy od czytelnika. Jeżeli czytelnikom spodoba się moje pisanie, jeżeli książka będzie w miarę się sprzedawała, no to z czasem być może uda się z tego zrobić główne zajęcie, ale to są lata pracy, także na chwilę obecną nie wybiegam tak w przyszłości, jeżeli chodzi o utrzymanie się i pozyskiwanie środków do życia, no to,
to ładnie powiedzmy
sobie szczerze, no to na chwilę obecną to książki nie są numer 1 ani 2, nawet to tutaj jednak wykonują pracę zawodową i to praca zawodowa na chwilę obecną daje mi środki do życia.
No tak, to musiałby być etos pisarza, tak? Który tam przymiera głodem, je korzonki, ale pisze, bo to jest jego powołanie. No nie, jest pan pragmatyczny.
No, do życia trzeba podejść pragmatycznie. Jakby możemy oczywiście udawać, że pieniędzy nie ma, że to nie jest najważniejsze. No, najważniejsze oczywiście, że nie. Są wyższe wartości, tym niemniej bez pieniędzy, powiedzmy sobie szczerze, no byłoby trochę trudno przeżyć każdy następny dzień.
Zgadzam się z panem. Zostawmy w takim razie sprawy zawodowe. Na razie jest jak jest. Na rynku pojawiła się pana pierwsza powieść zatytułowana Gimbaza. Kto kończył gimnazjum, a nawet kto nie kończył, ja na przykład nie, wie, co ten termin oznacza. Powiem panu szczerze, że trochę mnie zdziwiło, że wraca pan jeszcze do gimnazjum i daje tytuł Gimbaza, bo mam wrażenie, że to jest słowo, które no, miało swój renesans w czasach, kiedy były rzeczywiście gimnazja, a pan jednak zdecydował się wrócić do tego gimnazjum, do którego pan pewnie sam chodził.
Tak, uczęszczałem do gimnazjum. Rzeczywiście byłem w samym środku tych roczników, które były w gimnazjum, bo z tego, co dobrze się orientuję, to do gimnazjum uczęszczały osoby z roczników 86 do 2003 albo 4, więc tak, wydaje mi się, że mogę usadowić się jako ten środkowy rocznik. Natomiast dlaczego wracam? Otóż uważam, że wiele rzeczy, które działy się bądź wydarzyły po prostu, czy w mojej, czy nie tylko w mojej szkole, i jakby to, co pamiętam z tego okresu, uważam, że wiele tych wydarzeń warto było opisać w książce. Dlaczego? Dlatego, że o ile oczywiście szkoła ta miała swoje plusy, ten, nazwijmy to, eksperyment edukacyjny miał swoje plusy, ale miał też minusy, i ponieważ zauważyłem, że w sumie brakuje na rynku, jeżeli chodzi o książki, brakuje właśnie takiego utworu, który by traktował na ten temat, i uznałem, że warto napisać, opowiedzieć coś, plus, ale to nie tylko o szkołę chodziło, chociaż oczywiście jak najbardziej chciałem przedstawić perspektywę uczniów, ale też nauczycieli, co te dzieci przeżywały, jak nauczyciele podchodzili do sprawy, ale nie ukrywam, że też chciałem poruszyć jeszcze inne tematy społeczne, między innymi, bo tam można zauważyć, że jest rok 2007, rok wyborczy, teraz mamy rok wyborczy, i troszeczkę też chciałem wskazać na to, jakie podziały już od najmłodszych lat powoduje polityka, których nie powinna powodować wśród młodych ludzi. I też tam jest motyw kibolski, tak zwany, mówiąc kolokwialnie, czyli mamy ten konflikt ŁKS-Widzew.
No właśnie, bo powiedzmy od razu, że akcja powieści rozgrywa się w Łodzi.
Tak.
Tak, pan też jest z Łodzi, pan tam mieszka.
Tak, mieszkałem tam w latach 2008-2014.
Aha, czyli teraz już nie.
Nie, często tam przyjeżdżam, odwiedzam moich znajomych, ale na chwilę obecną od 9 lat już tam nie mieszkam na co dzień.
Rzeczywiście ten motyw, jak to pan powiedział, kibolski, przewija się w książce, ale też miasto, w którym rozgrywa się akcja powieści, jest ważne. Robi pan taki dość szeroki wstęp przed czytaniem powieści. Czy to było istotne? Dlaczego pan chciał pewne rzeczy wytłumaczyć?
Bardzo proste, dlatego że łodzianie, czy myślę, że mieszkaniec każdego miasta, każde miasto ma swoich takich lokalnych patriotów, natomiast jeżeli chodzi o łodzian, no to co muszę przyznać na ogromny plus zresztą łodzianom, są, niejednokrotnie słyszałem takie określenie od łodzianina, że on jest patriotą łódzkim, że to Łódź stawia jeszcze przed Polską w ogóle, przed krajem, i chciałem po prostu, ażeby mieszkańcy miasta, które ja osobiście też bardzo lubię, cenię, że po prostu mieli tę świadomość, że to, co jest w książce, o czym mówi narrator, jednocześnie główny bohater, to nie jest pogląd autora, że ja jako autor raczej staram się w pozytywnych barwach przedstawiać miasto takie, jakim jest dzisiaj. Natomiast no, to, co opisuję z roku 2007, no, to jest opis tego, co było wtedy, tak? Więc nie ukrywam, że trochę chciałem, ażeby czytelnik miał tę świadomość, że absolutnie nie chodzi mi o to, ażeby urazić w jakiś sposób mieszkańców tego miasta, bo nie ukrywam, że miałem troszeczkę taką rozterkę, czy aby na pewno, bo są momenty, gdzie łodzianin może się zastanowić, oj, czy to aby na pewno by tak o tym moim mieście powinno się pisać czy mówić, więc tak, zależało mi na tym, żeby pewne sprawy czytelnikowi od początku ze swojej strony przedstawić, żeby miał tę świadomość, że co innego bohater i narrator, a co innego autor, żeby te dwie sprawy po prostu rozdzielać, że to, co mówi bohater i narrator, to nie są moje poglądy jako autora.
Zastanawiam się, ile jest pana w głównym bohaterze powieści, czyli w lektorze, tak? Bo taką ma ksywkę chłopak, który prowadzi całą narrację, który opowiada. Z jego punktu widzenia obserwujemy wydarzenia, obserwujemy to, co się dzieje w klasie. On jest świeży, nowy, przenosi się z małej miejscowości, ponieważ tata awansował, jest policjantem. To też jest bardzo ważne, bo pokazuje pan też stosunek dzieciaków do policji. Raczej chłopak nie powinien się wychylać i informować, bo to nie było dobrze przyjęte. Czy coś tutaj z pana życiorysu zaistniało w gimbazie?
Czy z mojego życiorysu, to na pewno mój nie sam tata policjant, bo mój tata nie jest policjantem, także nie będę tam o moich rodzicach wspominał, kim są, bo mogli sobie też nie rzeczyć po prostu, że, także to zostawimy. Ale nie, mój tata nie był policjantem, także tutaj przyznaję się, że to był taki mój wymysł, żeby jeszcze troszeczkę może dodać pewnej, nie wiem, pikanterii, zaryzykuję może takiego smaczku do tej książki, tak mówiąc kolokwialnie, natomiast z mojego życia, no myślę, że głos lektora od siebie dałem, przeprowadzkę z małej miejscowości też od siebie dałem i pewne przeżycia, tak, jak najbardziej, pewne kłopoty, pewne niuanse, myślę, że tak około 30% mojej osoby w tym bohaterze jest, kolejne 30%, no to są cechy, które na przykład może chciałem mieć, a ich nie miałem, a reszta to są takie cechy mi obojętne, że ani ich nie miałem, ani nie chciałem. Także no sam bohater to może być w około 30% mną i jego przeżycia też. Myślę, że w około 30%, może trochę więcej, będą się pokrywały z tym, co ja widziałem bądź przeżyłem. Co do właśnie ojca policjanta i w ogóle podejścia też do policji tej młodzieży, no to chciałem wskazać, bo też często się mówi, przepraszam, tu znowu posłużę się takim kolokwialnym żartem, że dzieci, które krzyczą na policję, to najczęściej miały problemy z policją jedynie w GTA, no, czyli w takiej grze komputerowej. No ja osobiście pamiętam, że mieliśmy różne wizyty policji z pieskiem na przykład, czy przed WF-em pamiętam, policja weszła i później wracamy, a mieliśmy rozrzucone ubrania, także no nie zawsze ta policja też tak się z nastolatkami obchodziła jak powinna i troszeczkę dało się odczuć takie traktowanie jako potencjalnych przestępców, więc chciałem też na to wskazać, że no tak z całym szacunkiem, ale to nie zawsze było tak, że policja zawsze akurat postępowała tak być może powinna i troszeczkę ten motyw w książce też wykazałem.
No tak, rzeczywiście tam jest scena, kiedy wchodzą do klasy policjanci, przeszukują najpierw osoby, a potem plecaki czy torby uczniów, szukając narkotyków. Mhm. Czy to jest chleb powszedni, czy to był chleb powszedni, narkotyki, używki w gimnazjum?
Był.
To raczej smutny obraz.
Był i tutaj wiadomo, że już po latach nie będę wskazywał też ani nazwisk, ale pamiętam taką sytuację, że przed szkołą stał sobie taki chłopak, to jeszcze nie był chyba nawet dorosły człowiek, który faktycznie nagabywał do kupowania od niego różnych substancji, przepraszam znowu za kolokwializm, czy donosowych, czy doustnych, także wręcz mama mojego kolegi to zgłosiła, no ale żeby nie wyszedł z tego szum medialny, no to oczywiście zostało wszystko wyciszone i kolokwialnie znowu mówiąc, już po raz kolejny użyłem tego sformułowania, zamiecione pod dywan. Także tak jak najbardziej były używki mocniejsze niż papierosy i alkohol i jak najbardziej też tę rzeczywistość opisuję i też są osoby, które ja pamiętam z czasów gimnazjum, które mijam na ulicy, naprawdę wielu ludzi wyszło na prostą i tutaj szacunek dla bardzo wielu ludzi, ale niestety są takie pojedyncze egzemplarze, które no nie do końca dały sobie rady w tym życiu, czy nie dają sobie rady, potrzebują teraz pomocy i to jest przykre. To jest przykre i też gdzieś chciałem na to wskazać, że gdzieś coś po prostu, najprościej rzecz ujmując, poszło nie tak.
Właśnie, główny bohater to jest bardzo sympatyczny chłopak, czyli wspomniany lektor, który trafia do nowego środowiska. Wiadomo, że okres lat 13, 14, 12, czyli czy 15, kiedy ten okres gimnazjalny właśnie się rozpoczyna, czy trwa, no to chyba najbardziej burzliwy moment w życiu każdego młodego człowieka. On dodatkowo mierzy się z nowym środowiskiem, w którym chciałby zaistnieć, a też w domu no, najciekawiej sytuacja nie wygląda. Pokazał pan też toksyczne relacje, zwłaszcza z mamą. To taki smutny obrazek w tej powieści.
Tak, rzeczywiście. I tutaj nie ukrywam, że to jest kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo proszę zauważyć, że najczęściej, jeżeli mówimy o problemach z rodzicami, to de facto mówimy o ojcach pijących, bijących, no zwłaszcza w służbach. Już to jest taki stereotyp, że jak żołnierz czy policjant to jak nie pije, to żonę bije. To jest niestety taki przykry stereotyp, który jeszcze jest powielany, a z którym uważam, że trochę należałoby powalczyć. Natomiast jeżeli mówimy o matkach, no to mówimy oczywiście, jeżeli coś wydarzy się tragicznego, jak bardzo przykre zdarzenie z tego, co kojarzę zresztą z Łodzi właśnie, że matka utopiła dziecko w beczce, coś po prostu niewyobrażalnego, czy no słynny przykład tej małej Madzi z Sosnowca. Ale to są takie drastyczne sceny, które no już ciężko, żeby nie ujrzały światła dziennego, natomiast właśnie bardzo często nie zwraca się na to, że matki mogą stosować przemoc psychiczną, tak, przede wszystkim psychiczną, bo nawet uderzenie, to, że bicie dziecka to jest jedno i te dzieci się wstydzą, że matka bije, no bo przecież jeżeli matka bije, no to takie dziecko sobie w takim razie myśli, że coś robi nie tak, że coś jest źle z tym dzieckiem i się wstydzi potem. A to nie tak. I u nas jest stereotyp matki Polki, który oczywiście ja tutaj wyrażam szacunek dla wszystkich matek, które kochają swoje dzieci, które się nimi opiekują, zajmują, żeby to była jasność, bo trzeba oddać honor, ale trzeba też pamiętać, że jest pewne grono matek, nie wiem jak duże, nie jestem w stanie tego ocenić, które no niestety, ale nie zdają egzaminu i tutaj właśnie często jest takie podejście, że nawet jeżeli mama robi coś źle, to wtedy się mówi, ale to jest matka. No przepraszam bardzo, no nie może tak być, że jeżeli jest matka, to ona ma prawo po prostu do życia i śmierci, czy nie wiem, do zdrowia psychicznego swojego dziecka. No, tak nie
znaczy,
może
przede
po
wszystkim
być.
Nie może krzywdzić. Tak? Nie może niezależnie krzywdzić, od tego, tak. Jaka jest relacja, to nikt nie ma prawa krzywdzić
dokładnie,
tutaj, i stosować przemocy psychicznej.
Tak, dokładnie.
Wobec kogokolwiek, tak?
Dokładnie. No, wolność każdego człowieka, wolność pięści człowieka kończy się na cudzym nosie. Tyle. I tu abstrahując od kodeksu karnego, chodzi o zwykłe relacje międzyludzkie. I dlatego ja bardzo chciałbym zawalczyć troszeczkę z tym stereotypem matki Polki, bo też podejście, co po niektórych osób, że nawet jeżeli matka skrzywdzi, matka zrobi coś złego, ale to jest matka. No tak nie może być. I z tym stereotypem postanowiłem troszeczkę zawalczyć, być może ryzykownie, ale uważam, że jeżeli jest temat nieomówiony, to ten temat trzeba wynieść na światło dzienne.
Aż miałam wrażenie momentami, że trochę jest to przerysowana postać, ale być może takie sytuacje zna pan z życia. Nie mówię, że własnego, ale gdzieś zasłyszanego.
No niestety, ale powiem tak, moja motywacja do napisania książki takiej i pisania też różnych innych tytułów, które jeszcze nie są wydane, a które gdzieś tam już mam gotowe, nie brała się znikąd i widziałem różne sceny, różne sytuacje, miałem do czynienia z różnymi zachowaniami różnych osób i na przestrzeni lat zebrało się tych historii czy tych zdarzeń tyle, że pozwoliły mi one już mieć na tyle dużo inspiracji, ażeby najzwyczajniej w świecie to z siebie wydobyć i przelać na papier, a że odpukać na razie spotykam się z pozytywnym odbiorem, że lekkie pióro, że gdzieś tam wciąga, że dobrze się czyta, no to mam motywację do dalszej pracy, nazwijmy to literackiej.
Lekkie pióro, bo też język jest, powiedzmy sobie, mocno kolokwialny i mocno charakterystyczny dla gimbazy. No szczerze mówiąc, no leje się ta soczysta mowa gimnazjalistów naprawdę potokiem i ja mam wrażenie, że ona jest absolutnie autentyczna, że tak między sobą, zwłaszcza chłopcy, no i też dziewczyny, bo się pojawiają dziewczyny w tej grupie, rozmawiają.
No, klasy były zawsze koedukacyjne, jeżeli chodzi. Nie mieliśmy podziału na klasy męskie i żeńskie, więc jak najbardziej trudno, żeby te dziewczyny się nie pojawiły wręcz.
Nie, one są pożądane, bo to trochę taki sex education też w tej książce.
Ależ oczywiście.
Nie wiem, czy pan widział ten serial.
Nie, akurat nie miałem przyjemności, natomiast oczywiście kiedyś nadrobię. Natomiast co do książki, przyznaję szczerze, że w pierwszej części gimbazy to jeszcze troszeczkę. No to była taka część, powiedzmy, na rozgrzewkę, bo tutaj mówię wprost, w drugiej części dzieje się już o wiele więcej. Więc tak, na razie myślę, że ta pierwsza część to jeszcze w pewnych aspektach ona jest wręcz niedorysowana, chociaż komuś może się wydawać, że jest przerysowana. Nie, nie jest przerysowana. Proszę mi wierzyć, naprawdę nie jest przerysowana. Ja starałem się wręcz pewne rzeczy ograniczać, żeby też czytelnik mógł zwyczajnie wytrzymać czytanie tej książki.
Tak, bo uszy więdną momentami.
No, powiem szczerze, że tutaj aż byłem w pozytywnym szoku, jak dowiedziałem się, że 76-letni pan przeczytał moją książkę i był bardzo pozytywnie nastawiony do niej i powiedział, że będzie nakłaniał swoje dzieci, oboje pedagodzy zresztą, ma dwójkę dzieci nauczycieli, że będzie nakłaniał do przeczytania tej książki. Także dla mnie był to pozytywny szok, bo ja myślałem, że generalnie gdzieś tam raczej będzie mi łatwiej trafić do młodszych roczników, a tu się okazuje, że nie, że nawet osoby, seniorzy też są w stanie w tej książce znaleźć coś dla siebie, bo ja też nie ukrywam, że w tej książce bardzo staram się przemycić coś, o czym wydaje mi się, że już bardzo wielu z nas zapomniało w dobie wyścigu szczurów, znowu mówiąc kolokwialnie, już powtarzam się któryś raz z tym sformułowaniem, i w dobie właśnie tej internetyzacji, gdzie żyjemy w Instagramach, w TikTokach, Facebookach. Jeden stara się, czy każdy stara się pokazać, jak dobrze żyje, a nie zawsze tak jest. I staram się przypomnieć o takiej najważniejszej rzeczy, o której wydaje się, że wielu z nas zapomina, czyli o poczuciu własnej wartości, że my to naprawdę gdzieś zaczynamy zatracać, o ile już nie zatraciliśmy, że najważniejsze w życiu to nie jest to, żeby ktoś powiedział, że dobrze robimy, żeby nam w jakiś sposób sugerował czy narzucał, co powinniśmy, co nie powinniśmy. No, w miarę oczywiście zasad współżycia społecznego, tak? Ale bardzo chciałbym trafić do wszystkich, czy do jak największego grona osób, odbiorców, tak? Teraz to słuchaczy, jeżeli chodzi o książkę, to czytelników. Ale chciałbym przypomnieć, jak ważne jest poczucie własnej wartości. Jak ważne jest, żebyśmy mieli szacunek sami do siebie, bo jeżeli sami siebie nie uszanujemy, to nikt nas po prostu nie uszanuje. I to jest chyba najważniejszy przekaz mojej książki.
To prawda. Udało się też panu wejść w głowę nastolatków, w głowę gimnazjalistów ówczesnych, bo już gimnazjów, jak wiadomo, nie ma. Zrobił to pan naprawdę doskonale, bo tak jak wspomniałam o języku, o przemyśleniach, o sformułowaniach, one są straszne i śmieszne jednocześnie, ale to jest autentyczny język tego etapu życia. Musimy niestety kończyć nasze spotkania. Tam jeszcze dużo tematów, bo książka jest też pisana z punktu widzenia nauczyciela. Także mamy dwie perspektywy, ale niech to będzie zachęta dla państwa, żeby po gimbazę sięgnąć, bo jest to książka, ja mam wrażenie, że dla pokolenia i młodych ludzi, i ludzi dorosłych. Gimnazjalista czy licealista, młody człowiek się po prostu roześmieje, przypomną mu się sztubackie dowcipy, jego okres, a człowiek starszy zrozumie, co się dzieje w głowie takiego nastolatka.
Myślę, że tak, jak najbardziej. Jest to clue całej książki.
Bardzo dziękuję. Krzysztof Czewojsta, prawnik z wykształcenia, pisarz, hobbysta. Gimbaza to pierwsza powieść pana Krzysztofa. Nie ostatnie, jak tutaj pan powiedział. Czekamy na więcej.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim wszystkiego dobrego.
A ja dziękuję Julii Baranowskiej i Jackowi Puchalskiemu za realizację programu. Iwona Dębska, dobrej nocy życzę. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.